Kancelaria. Magazyn prawniczy Radia Radom. W każdy poniedziałek o 10.15 mecenasi kancelarii Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz pomagają rozwiązać Wasze sprawy. Kancelaria. W każdy poniedziałek o 10.15 tylko w Radiu Radom.
Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska, to program Kancelaria, magazyn prawniczy Radia Radom, a naszym gościem jest dziś radca prawny Marta Biernacka z Kancelarii Prawnej Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 3 października wyrok w sprawie kredytu frankowego. Wydanie tego wyroku nastąpiło na skutek wniosku złożonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. I przypomnijmy, spór koncentrował się wokół kwestii dotyczącej nieuczciwych postanowień w umowie, a chodziło o mechanizmy indeksacji. Po wydaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości dużo mówiło się o niedozwolonych postanowieniach umownych. O co chodzi?
Niedozwolone postanowienia umowne są to w dużym skrócie postanowienia, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, czy też rażąco naruszają jego interesy i powodują przy tym rażącą dysproporcję między stronami takiej umowy, oczywiście na niekorzyść konsumenta jako strony słabszej tej umowy. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego postanowienia takiej umowy nie wiążą konsumenta, a strony związane są umową w pozostałym zakresie. Istotnie również, że dotyczy to takich postanowień, które nie były indywidualnie z konsumentem uzgadniane. Czyli chodzi tu o takie postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dostajemy umowę gotową do podpisu, no i nie mamy możliwości negocjacji czy też zmiany jej postanowień i dotyczy to z reguły takich wzorców umownych i ogólnych warunków umów. Z perspektywy kredytobiorców istotne jest również, czy umowa kredytu nie została zawarta w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ uznanie takiego kredytobiorcy za przedsiębiorcę wyłącza możliwość powoływania się w późniejszym czasie na niedozwolone postanowienia umowne.
A jak te kwestie wyglądają w kontekście wspomnianego na początku wyroku Trybunału?
Jeżeli chodzi o kredyty frankowe, należy powiedzieć, że wyrok Trybunału w żadnym wypadku nie przesądza z góry, że wszystkie umowy kredytu, które zostały zawarte, zawierają takie niedozwolone postanowienia umowne. Nadal sąd w każdej sprawie będzie to musiał ocenić indywidualnie. Orzecznictwo jednak zdaje się kształtować w tym kierunku, że klauzule przeliczeniowe, które odnoszą się do tabel kursowych ustalanych jednostronnie przez bank, są właśnie takimi postanowieniami niedozwolonymi. A dzieje się to dlatego, że po stronie banku została w ten sposób dopuszczona dowolność ustalania tego kursu i dowolność indeksacji raty kredytu. Natomiast w takiej sytuacji konsument nie ma żadnego wpływu na wysokość tego kursu i sposób jego ustalania. Co więcej, brak jest nawet możliwości weryfikacji na bieżąco kryteriów, którymi kieruje się bank, ustalając kwoty w takich tabelach.
Stwierdzamy, że nasza umowa zawiera takie postanowienia niedozwolone. Czy od razu należy kierować sprawy do sądu?
W takich sprawach bardzo istotna jest dokładna analiza umowy. Jak mówiłam na początku, stwierdzenie, że umowa zawiera takie niedozwolone postanowienia, powoduje, że postanowienia te nie wiążą konsumenta. Należy zatem zweryfikować, jakie byłyby skutki pominięcia takich postanowień. Jeżeli chodzi o postanowienia zawierające klauzule przeliczeniowe, należy ocenić, czy po wyeliminowaniu takich postanowień możliwe jest dalsze funkcjonowanie takiej umowy, co jest oczywiście bardzo istotne. Banki w toczących się już procesach stoją na stanowisku, że w takich sytuacjach wartość waluty należy określać według średniego kursu ogłaszonego przez NBP. Natomiast klienci banków dążą do przekształcenia takich kredytów walutowych w kredyty złotowe z pozostawieniem stawki LIBOR, która jest znacznie korzystniejsza i stanowi najtańszy kredyt na rynku. Może się również okazać, że umowa nie może obowiązywać dalej bez tych postanowień, ponieważ sąd uzna, że zmienia się charakter i główny przedmiot umowy. Taka sytuacja spowoduje konieczność stwierdzenia nieważności całej umowy. W ocenie Trybunału klauzule waloryzacyjne oraz te postanowienia dotyczące ryzyka wymiany określają właśnie główny przedmiot umowy, dlatego uznanie ich za niedozwolone sprawia, że możliwość utrzymania takiej umowy w mocy jest wątpliwa. Jednak Trybunał orzekł też, że prawo unijne, w tym dyrektywa, na podstawie której zapadło to orzeczenie, nie stoi na przeszkodzie temu, by unieważnić taką umowę w całości.
A co dla kredytobiorców oznacza unieważnienie całej umowy?
W przypadku stwierdzenia nieważności całej umowy przez sąd, dla obu stron umowy, czyli zarówno dla kredytobiorców, jak i dla banku, oznacza, że nie wiąże ona stron i nie wiąże od samego początku, czyli od momentu jej podpisania. Umowa jest taka traktowana, jakby jej w ogóle nie było. Konsekwencją tego jest konieczność rozliczenia stron i zwrotu wzajemnych świadczeń, czyli kredytobiorca musi zwrócić bankowi przyznaną kwotę kredytu, natomiast bank powinien zwrócić to, co od tego kredytobiorcy otrzymał, czyli odsetki, koszty udzielenia kredytu i prowizje. Skutkiem unieważnienia takiej umowy jest również upadek hipoteki.
W takim razie unieważnienie umowy czy jej przewalutowanie?
Trybunał nie odpowiedział wprost na to pytanie, czy umowa bez postanowień odsyłających do tabel może pozostać w mocy jako umowa w złotówkach, czy sąd powinien stwierdzić jej nieważność. Trybunał dał jednak pewne wskazówki, jak te kwestie powinny badać sądy krajowe. Po pierwsze, usunięcie z umowy postanowień odsyłających do tych tabel kursowych, które zmieniają charakter umowy, nie powoduje, że taka umowa nie może pozostać w mocy. Oznacza to, że sąd może uznać, że umowa obowiązuje w złotówkach właśnie ze stawką LIBOR. Zmiana tutaj tej natury tej umowy nie ma znaczenia dla dalszego jej obowiązywania. Po drugie, sąd krajowy może również uznać, że umowa bez tych postanowień jest nieważna. Oznacza to, że sąd, który będzie rozpatrywał taką sprawę, decydując się na nieważność umowy, musi brać przede wszystkim pod uwagę wolę konsumenta, czyli tego kredytobiorcy, i wiedzieć, czy domaga się on unieważnienia, czy też pozostawienia kredytu w złotówkach. Jednocześnie Trybunał stwierdził, że wadliwość umowy sąd nie może naprawić w oparciu o klauzule generalne Krajowego Prawa Cywilnego, czyli w oparciu o zasady współżycia społecznego, czy też ustalone zwyczaje. Jest to istotne z punktu widzenia kredytobiorców, ponieważ na podstawie właśnie tych klauzul generalnych banki chciały, aby wartość waluty była określana na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez NBP, co byłoby mniej korzystne dla kredytobiorców. Można to zrobić jedynie na podstawie przepisów, które szczegółowo określają prawa i obowiązki stron, jeżeli oczywiście w polskim systemie takie uregulowania istnieją.
Kto zdecyduje, czy dojdzie do unieważnienia umowy, czy do jej przewalutowania?
Zgodnie z tym, co orzekł Trybunał, to konsument decyduje w postępowaniu sądowym i to wola jego jest decydująca w momencie orzekania. Na polskim sądzie ciąży zadanie wyjaśnienia konsumentowi wszystkich konsekwencji ewentualnego unieważnienia umowy. Klient banku musi bowiem doskonale rozumieć, z jakimi konsekwencjami wiąże się dla niego stwierdzenie nieważności umowy. O skutkach unieważnienia takiej umowy mówiłam wcześniej, natomiast jeżeli chodzi o przewalutowanie kredytu, to bank będzie zatem zobowiązany zwrócić kredytobiorcy powstałą nadpłatę wynikającą z zastosowania klauzul niedozwolonych. Ponadto rata kredytu na przyszłość ulegnie zmniejszeniu. W przyszłości kredytobiorcy nie będą również ponosić ryzyka kursowego. Rozwiązanie to pozwala więc kredytobiorcom zaoszczędzić środki, których nie zapłacą w przyszłości, a winni by zapłacić, gdyby umowa nie została odfrankowiona. I na koniec chciałabym dodać, że sprawy, które dotyczą kredytów bankowych, nie są sprawami prostymi i zdecydowanie wymagają dokładnej analizy umowy, a także przeprowadzenia odpowiednich symulacji i wyliczeń co do wysokości kredytu, a także rat w poszczególnych wariantach oraz istotnej kwestii przedawnienia. Bardzo jest ważne i należy o tym pamiętać, że wyrok Trybunału dotyczył konkretnej sprawy, co oznacza, że on nie będzie automatycznie stosowany do wszystkich tego typu spraw. Jednak z całą pewnością będzie miał on przełożenie na sposób interpretacji dokonywany przez polskie sądy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu prawniczego Kancelaria na antenie Radia Radom była pani Marta Biernacka, radca prawny z Kancelarii Prawnej Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Thank you.